Gość Radia Mors.
Spatif to elitarny klub, miejsce spotkań sopockiej bohemy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie. Powstał jako siedziba Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu i Związku Polskich Artystów Plastyków. Klub Środowisk Twórczych Spatif w Sopocie to od lat 60. miejsce, które jednych inspiruje, innych odstrasza. Z przedstawicielem klubu Spatif rozmawiała nasza reporterka Ewa Lęczewska.
No co się tu nie działo, no umówmy się, i za czasów tych poprzednich, czyli lat 70. czy 60., jak to ktoś kiedyś opisał, spotykali się artyści, malarze, muzycy, rzeźbiarze, sportowcy, ubecy, prostytutki i wszyscy żyli w jednej symbiozie, prawda, przy jednym stole. Tu nie było jakby specjalnie podziałów. Były kłótnie, były radości, opijane sukcesy i też topione smutki w alkoholu. I tak jest też dziś. No, dziś oczywiście patrzymy na to wszystko zupełnie innego punktu odniesienia rzeczywistości, prawda? Bo nie zapominajmy, że do 1989 roku był zupełnie inny ustrój w kraju i życie przeciętnych ludzi było troszeczkę inne, a życie tych właśnie wymienianych ludzi z topu to była elita wówczas, prawda? Dzisiaj ten podział jest taki jakby niewielki, bo właściwie dzisiaj się ocieramy o tych wszystkich ludzi, możemy spokojnie ich spotkać gdzieś w lokalu, tych lokali jest setki w każdym mieście i to nie jest kłopot. Kiedyś był Spatif, jeszcze tam trzy inne knajpy i był koniec. I też nie każdy mógł tutaj wejść. Natomiast dzisiaj to się troszeczkę zmieniło, no ale gdzieś ta legenda prawda cały czas funkcjonuje i ona moim zdaniem będzie funkcjonować, bo przecież nie zamieniliśmy tej knajpy, jak wielu twierdzi, no nie wiem, w dyskotekę czy w pizzerię. Oczywiście dzieją się tutaj rzeczy w weekend bardziej komercyjne, ale jak już wcześniej mówiłem, od 20 lat my już nie płacimy czynszu takiego, jak się płaciło kiedyś, tylko jest to czynsz na równi z czynszami tutaj sopockimi, więc to też wymaga pewnych zabiegów, które muszą to ekonomicznie wszystko wyrównać. Ale tak jak tu już wspominamy, jest mnóstwo koncertów, wydarzeń i tak dalej, które się dzieją w Spatifie, dziać się będą i będziemy tą równowagę starali się trzymać.
Gdybyś miał wyróżnić jakieś takie poszczególne okresy istnienia Spatifu, czy jest to w ogóle możliwe przy takiej różnorodności wydarzeń?
Nie. Tu bardziej bym to podzielił na epoki, czyli wiesz, lata 60., 70., 80. To jest właściwie dobre pytanie, bo to często... Właściwie od razu można odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dziś ci, którzy chodzili do Spatifu w latach 70., dziś tego miejsca nie lubią. Z prostej przyczyny, bo dziś już nikt z ich ówczesnych przyjaciół nie przychodzi do Spatifu, bo są już wiekowo w innym wymiarze. I jeżeli przychodzi taki facet do Spatifu, który tutaj rządzi w latach 70., dziś widzi zupełnie inne osoby, nikt go nie zna, no nie czuje się swojsko, prawda? Nielicznym tylko udaje się dokonać jakiejś takiej współpracy mentalnej z nową załogą, z nowym pokoleniem. I dlatego ci ludzie się alienują. Oni się alienują, tworzą swoje własne grupy, gdzieś tam się zamykają w swoich miejscach, które sobie wybierają i z jednej strony cierpią, narzekają, krytykują, z drugiej strony nie mają też tej odwagi, prawda, żeby jednak tu przyjść i połączyć te siły, bo gdzieś czują się wyparci przez nowe pokolenia, technologie czy styl życia. I to jest główny problem, ale to samo dotyczy dzisiejszego pokolenia, bo jeśli dzisiejsze pokolenie w 2045 roku też powie, że w 2017 to był Spatif, a teraz taka melina. No i to tak będzie zawsze.
Jak to się stało, że przejąłeś opiekę nad Spatifem w 2001 roku po generalnej modernizacji?
Droga była dość prosta. Po prostu Związek Polskich Artystów Plastyków ogłosił konkurs na nowego najemcę, nazwijmy to w ten sposób. Zgłosiło się kilkanaście osób, każdy przedstawił swoją ofertę. Konkurs trwał, już nie pamiętam dokładnie, ale wiele miesięcy, bo to było podzielone na etapy i na każdym etapie gdzieś tam odpadała jakaś grupa ludzi. W finale zostało nas trzy osoby, no i później były indywidualne rozmowy. Czyli to jest generalnie oferta, którą się przedstawiło, później była oferta przedstawiona przez związek, krótko mówiąc finansowa i decyzja, no i wybór. Także to, to nie było specjalnie żadnych wielkich cudów. Kiedy w ogóle dowiedziałem się o tym, że jest taki konkurs i w ogóle namówiła mnie do tego ówczesna członkini Związku Bożena Brzostowska-Gierada, która dała mi do zrozumienia, że mógłbym spokojnie startować, a ja wówczas współprowadziłem z koleżanką Piątkę, knajpę, która już nie istnieje też tutaj na Mociaku w Sopocie. No byłem nawet troszkę zaskoczony, oczywiście miło zaskoczony. I wtedy pamiętam, że ofertę napisałem chyba w ciągu kilku dni. Dość duża ta oferta była, dość obszerna, bo tam zajmowała kilkanaście stron. I kiedy ją złożyłem, właściwie nawet przez sekundę nie myślałem, że dojdzie do takiego stanu, jak jest dziś. Ponieważ gdzieś tam na mieście jeszcze krążyła jakaś legenda o byłych najemcach Spatifu, że oni już to będą prowadzić i tak dalej, ale to takie tam plotki były. W każdym razie, kiedy już doszedłem do samego półfinału, to się wtedy zacząłem rzeczywiście bać, bo to jest jednak zmierzenie się wtedy już chyba 40-letnią legendą i to już nie chodzi nawet o sam rodzaj prowadzenia lokalu, bo tego się kompletnie nie bałem, gdyż miałem już jakieś doświadczenie, natomiast bardziej bałem się tej konfrontacji. To jest tak, jak nagle na stanowisko jakiegoś tam zacnej instytucji przychodzi nowy człowiek spoza środowiska, no i wiadomo, że to środowisko zawsze będzie podzielone. No i tak było chyba w moim przypadku, że faktycznie przez jednych może byłem przyjęty z uznaniem, ale była też spora grupa, która patrzyła na mnie z niedowierzaniem, gdyż nie pochodziłem z tego środowiska stricte, bezpośrednio. No ale to niedowierzanie chyba gdzieś tam trwało, może parę miesięcy, bo starałem się gdzieś tam z tymi ludźmi zaprzyjaźnić. Ja znalazłem się w takiej dość trudnej sytuacji, gdyż decyzją zarządu związku, jakby rekonstrukcją wnętrza, designu tego Spatifu zajęli się wówczas członkowie związku, czyli artyści. To był warunek i myśmy jakby jako najemcy tylko się przyglądali temu. Ale w pewnym momencie cały ten proces zaczął wymykać się spod kontroli w sensie czasowym. Już widzieliśmy, że to wszystko się nie uda i zaczęliśmy gdzieś tam również uczestniczyć w tym procesie. Co okazało się, że początkowo przyglądając się tym pracom, no, zrozumieliśmy mniej więcej o co tu chodzi, ale gdzieś tam ten Spatif wszedł w taką stronę bardziej nowoczesności i to nie był dobry ruch wówczas, o czym się zresztą szybko przekonaliśmy. Natomiast kilka już detali tutaj, elementów, to był bo jakby naszym współudziałem, mówię o designie, i to się okazało lepszym ruchem później na przestrzeni czasu, gdyż początkowo Spatif po otwarciu wielu rozczarował swoim wyglądem. Po pierwsze, był dwa razy większy. Po drugie, no wszyscy mieli w głowie ten stary Spatif, taki spróchniały gdzieś tam, no ale
no
fajnie.
Właśnie chciałam się spytać, co się zmieniło po tej modernizacji?
No po tej modernizacji, no, gdybyśmy jakieś mieli zdjęcia z tego pierwszego dnia otwarcia, a to co jest dziś, to mogę powiedzieć, jest gigantyczna różnica. Gigantyczna. Spatif był bardzo surowy i bardzo taki, wręcz bym powiedział, no może nie nowoczesny, ale on był ogromnym zaskoczeniem wówczas dla wszystkich bywalców tego miejsca sprzed 2000 roku. Poprzez to, że był dwa razy większy, poprzez tą taką swoją surowość, nie był przyjazny. Ludzie nie mogli się z tym pogodzić, bo gdzieś tam w świadomości tych ludzi, nawet patrząc z perspektywy tego czasu, tego zadymienia, jakie tutaj widzimy na co dzień, ludzie lubią ten klimat. To jest, jak to kiedyś Kacper Ołowski powiedział, kicz kontrolowany. I to rzeczywiście, pamiętam, jak on te słowa wypowiedział tuż po otwarciu, i rzeczywiście to powinno w tym kierunku iść, czyli jakby tutaj można powiedzieć, że 80% tych wszystkich rzeczy, które widzimy, to są rzeczy, które ludzie przynieśli. Każda rzecz, która tu wisi, wiąże się z jakąś tam małą historią tego miejsca. Jest sporo rzeczy, które stanowią o historii jeszcze z lat 60., ale też i tej współczesnej. Tak więc proces tworzenia klimatu tego miejsca trwał lata. Nazywało się to zadymianie, bo Heniu Cześnik właśnie, profesor, na otwarciu powiedział, siedząc ze swoimi przyjaciółmi, spoglądając dookoła na ten właśnie nowy Spatif, taki surowy, mówi, no jeszcze 20 lat zadymiania i będzie okej. Okay. No mam nadzieję, że nam się to udało zadymić w ciągu roku. Jakby już kończąc i podsumowując, no myślę, że nie da się zaprojektować w profesjonalnym, designerskim, nowoczesnym biurze takiego wnętrza. Trzeba to robić po prostu po swojemu. Ale to jest też chyba takie miejsce niepowtarzalne, więc jakby nie próbujmy tego kopiować. Nie ma sensu. No tutaj właściwie można by się zastanowić, bo czasami lubię patrzeć na miny osób, które pierwszy raz tu przychodzą, właśnie za dnia. Często latem jest tak, że Spatif jest czynny już wcześniej, drzwi są otwarte i zauważyliśmy od lat, że normalnie przychodzą tutaj ludzie na wycieczki, żeby obejrzeć i zrobić zdjęcie. Ale też widzę czasami komentarze, słyszę te komentarze co do, powiedzmy, jakości wykonania pewnych detali i naprawdę się drapią po głowie. Ja się nie drapię, bo gdzieś jakby byłem przy tworzeniu tego wszystkiego od początku i faktycznie dla jednych jest to karygodne, co tu się dzieje, dla innych inspirujące. Są też tacy, którzy twierdzą, że trzeba zamknąć to miejsce, bo tak nie powinno być. Mieliśmy też oczywiście protesty osób, które twierdzą, że obrażamy tutaj uczucia religijne. Mówiąc krótko, no skoro jest krytyka, są takie, jest tyle zdań, to znaczy, że się kręci, prawda? Że miejsce jest gdzieś tam na ustach ludzi i jest popularne. Natomiast przyznam szczerze, że ostatnio zacząłem zastanawiać się, czy dziś Spatif mógłby przejść totalną metamorfozę, zmiany wizerunku, po prostu o 180 stopni. I no, pierwsza rozsądna odpowiedź to oczywiście nie, bo byłaby to katastrofa. Z drugiej strony można byłoby powiedzieć, dobrze, stop, robimy tą zmianę i otwieramy się na zupełnie młodych ludzi, tylko zabijamy wówczas wszystko, legendę. Czy jest środek? Myślę, że nie. Myślę, że wszystko reguluje jakby popularność tego miejsca i na dowód tego, że nie ulegamy pewnym trendom, to są barmani, którzy pracują tutaj chyba już od 25 lat, więc Andrzej z Wojtkiem są to ludzie, my jesteśmy w podobnym wieku i no pracujemy tutaj od początku razem, nawet ostatnio się śmialiśmy, że razem pójdziemy na emeryturę i właściwie oni są lubiani przez bywalców i nikt nie ma z tym problemu, że nie mają długich brud, że nie są wytatuowani, że nie są młodzi. Oczywiście mamy też i młodszy personel, no ale to oni są jakby takimi głównymi postaciami tutaj. No i to jest też dowód na to, że mamy swój styl niepowtarzalny i skoro żagle ciągną, to nie warto ich zmieniać.
Mhm. A gdybym miała pytać się o każdą rzecz, która tu przyciągnie moje spojrzenie, to nie starczyłoby czasu, ale chciałam się tylko zapytać o ścianę za sceną.
Tutaj mamy takie główne dwie fotografie. To są jakby ujęcia, kadry z filmów Andrzeja Kondratiuka i Janusza. To się też wiąże z pewną historią, naszą znajomością, w pewnym okresie nawet może nie przyjaźnią, ale taką bliższą znajomością, ponieważ wiele lat temu stworzyliśmy coś w rodzaju przeglądu w twórczości braci Kondratiuk. Nazywało się to Trzy razy Kondratiuk, ponieważ jeszcze w tej rodzinie jest Iga Cymbrzyńska, która jest żoną zmarłego Andrzeja Kondratiuka. I to się przerodziło w festiwal Bimba, którego autorem w ogóle nazwy i pomysłodawcą był Andrzej. I ta Bimba trwała 11 lat i w ten sposób postanowiliśmy jakby uhonorować ten moment i wybraliśmy dwa kadry z filmu właśnie pierwszy raz do zagadki, gdzie Iga Cymbrzyńska była wykonawczynią cudownej zapowiedzi, takiej czołówki filmowej i ten kadr właśnie przedstawia Igę. Zresztą i to na tej pierwszej imprezie Iga otrzymała naszego sopockiego parasolnika właśnie za tę czołówkę. A druga scena to słynna scena sprzed Grand Hotelu na plaży z filmu W niebo wzięci, gdzie siedzi właśnie Zdzichu Maklakiewicz i Jan Himmelsbach i dywagują, co to jest morze i tak dalej, i tak dalej. No tak nasza sopocka scena. A już dalej za tym jakby szły kolejne ruchy, bo córka Zdzicha Maklakiewicza Marta podarowała nam jego pianino i tak dalej. To były już tam kolejne takie tam etapy naszych wyczynów. I to się jakby wiąże bezpośrednio z tymi dwoma zdjęciami. No z obok tutaj są nowe nabytki. To jest obraz Cybulskiego i Kobieli. No i to też jakby zajrzeć w historię tego miejsca, no to są ludzie, którzy współtworzyli ten Spatif już na samym początku. Oni właściwie go kreowali nie w sposób bezpośrednio fizyczny, prowadząc to miejsce, po prostu bywając z nim, wracając zawsze z prób, statu, bimbom, przyjeżdżali tu do Spatifu i tu przesiadywali, bo tu też mieszkali, prawda? I po latach też na jednej z bimb przyjechała Małgosia Kobielowa, która również dostała parasolnika za rolę właśnie Bogumiła Kobieli w słynnym już etiudzie Kobiela na plaży. Tak, bardzo sopocki film, który zresztą zrobił Andrzej Kondratiuk. Był to pierwszy w Polsce film zrobiony ukrytą kamerą. I ten film co bimbę, co roku puszczaliśmy jako takie otwarcie. Także to się wiele tych rzeczy jakby zazębia. No i Małgosia przyjeżdżała do nas na bimbę wiele lat. Bardzo sympatyczna zresztą osoba. Przez wiele lat związana z filmem. Podczas tych wszystkich spotkań no wiele opowieści historycznych bo byli tu wszyscy, bo zamierzeniem Bimby było właśnie jakby gloryfikowanie tych aktorów z tamtego okresu, tej starej gwardii, co też było dla nas bardzo ważne, gdyż wobec obecnych czasów to była zupełnie inna kasta ludzi. To byli bardzo skromni ludzie, niemniej no, z wielkimi zasługami. Oni tu wszyscy byli, stąd właśnie widzimy Leona Niemczyka, Zbyszka Buczkowskiego na tych wszystkich zdjęciach. To się wiąże właśnie z tych wszystkich okresów naszej Bimby, bo Leon przyjeżdżał trzykrotnie do nas. Zbyszek był na praktycznie wszystkich edycjach. Artur Barciś tam jeszcze na tych zdjęciach, bo jest też z Bimby, no Iga Sędrzyńska już wymieniana. No i wielu, wielu innych aktorów. Romek Kłosowski bywał tutaj, nawet był przez na chyba jeden czy dwóch imprezach Cieślak, czyli słynny porucznik Borewicz, bo chyba z dwa odcinki były kręcone w Sopocie serialu 07 z goście. Także tych aktorów to się trochę przewinęło. No więc a propos tej ściany, to taka właśnie historia.
Gość Radia Mors.
Chciałam się też zapytać o postać pana Hipolita.
Tak, Hipcio. Ale no Hipcio, tak, był tutaj bywalcem. Zawsze Hipolit, kiedy wpadał do Spatifu, to pierwsze, co się pytał, czy kto umarł. No, mówił to już tak, no bo wszyscy po prostu nie mogli uwierzyć w jego energię. Mimo 90 już kilku lat.
Hipolit, a kim był Hipolit?
Bo... Hipolit był, właściwie kim on nie był. To jest właśnie dobre pytanie, bo Hipolit właściwie zaczynał chyba jako operator filmowy, bo w trakcie okupacji w Gdyni, później był stewardem na Batorym, był sportowcem, lekkoatletą, aż w końcu no już w tym ostatnim okresie swojego życia no był chyba artystą, bo jednak dużo rzeczy malował, miał tę swoją technikę malowania. I właściwie przychodził, snuł opowieści i wszyscy go lubili, bo jego i dzieci, i wnukowie przychodzą do Spatifu i też z wnukiem Hipolita prowadzimy różne działania związane z muzyką B90, bo wnukiem Hipolita jest Mateusz Mieszkalski, czyli lider zespołu Blinded, więc jakby tutaj no jest wszystko w jednym tyglu. Można by wymieniać, bo każda epoka ma swojego bohatera. I tych bohaterów tutaj mieliśmy wielu. Jeżeli mówimy o tego rodzaju przedsięwzięcia, czy wyskoki, czy właśnie pokazywanie pewnych nietypowych zachowań, to po nim mieliśmy już kilku, choćby Leona Dziemaszkiewicza, który często wprawiał ludzi w osłupienie, zajmując nagle pełne ubranie i spacerując, jakby nigdy nie spacerując w Spatifie, nie zaciepając nikogo. To też był wielki szok, zwłaszcza dla mężczyzn, prawda? Natomiast takich zachowań to jest tutaj praktycznie mnóstwo. Pojawia się mnóstwo pseudo właśnie takich artystów, którzy chcą zaistnieć i myślę, że jak włożą na głowę garnek, to jest fajnie i tak dalej. Także to jest jednak też miejsce, które przyciąga wielu dziwaków. Naszym zadaniem jest po prostu to obserwować i jednym pozwalać, drugich troszeczkę wstrzymywać ze swoją formą ekspresji, ale tak naprawdę to nikomu nie przeszkadzamy tutaj w wyrażaniu swoich myśli czy kreacji. Także i tak mam nadzieję, że będzie jeszcze przez lata.
Czy jest jakaś księga czy albumy zbierające chronologicznie to wszystko, co się działo tutaj w Spatifie? I wiem na pewno o panu Kazimierzu Sobczaku, Milordzie de Molo,
który siedzi tutaj.
Tak. I spisywał różne anegdotki, sytuacje, które tu się...
No tak. Gdzieś właściwie na przestrzeni lat wielokrotnie padał pomysł pisania wspomnień, wydania książki, no, czegokolwiek, pamiętnika, albumu. I to jakby gdzieś tam może w dalszym ciągu jest przed nami. Natomiast rzeczywiście w międzyczasie Milord de Molo wydał właściwie dwie książki. Ta ostatnia była już takim typowym pamiętnikiem pewnego okresu w Spatifie, gdzie już wymieniani są konkretni ludzie, konkretne postaci, konkretne zdarzenia. stało się to jakimś tam zapiskiem tej współczesnej historii i rzeczywiście to się dzieje. Natomiast kto wie, no myślę, że w ogóle bez najmniejszego problemu już dziś moglibyśmy spisać taką całą historię tego miejsca od podstaw, lecz jest to trudna praca, bo nawet patrząc na pracę moich wielu znajomych, którzy wydają, tworzą książki biograficzne, ja widzę, jak oni nad tym ciężko pracują i nierzadko są to bestsellery. Czy Magda Grzybałkowska, która wcześniej Byksińskich, teraz komedię tworzyła książkę, to rzeczywiście jej to zajęło kawał życia. Umówmy się, ale im więcej człowiek czasu poświęci i pracy, tym książka wtedy jest cenniejsza. Natomiast tu w przypadku Spatifu oczywiście nie chodzi o to, że ranga jest mniejsza, bo uważam, że to nie jest człowiek, jest to miejsce, w którym przebywali ludzie. I to jest właśnie ciekawostką, że rzeczywiście można byłoby stworzyć tutaj całkiem niezłą książkę. Pytanie, kto miałby to zrobić, bo czytając nawet częściowo wspomnienia Janusza Głowackiego, różne anegdoty związane na przykład z życiem Bohemy Warszawskiej, no są to naprawdę ciekawe historyjki. No ale dziś dotrzeć na przykład do tych starszych historii byłoby niezwykle trudno, ponieważ sporo z tych ludzi już nie żyje i gdzieś one krążą, prawda, w obiegu, ale nikt do końca nie wie, na ile one są prawdziwe. Pozostaje jeszcze kwestia fotografii, no, aby uwiarygodnić to wszystko. Natomiast, tak jak mówię, no, ta współczesna historia trwa już ponad 20 lat, więc jakby jest jeszcze ta historia lat 70., 80. i to jest też okej. I to jest naprawdę dla kogoś, kto by się tego podjął, można byłoby naprawdę stworzyć fajną, bardzo opasłą książkę, która mogłaby być nawet lokalnym bestsellerem. A kto wie, może i w całym kraju. Oprócz samego miejsca jednak postawiliśmy mocno na aktywność, czyli aktywność koncertową. I bardzo szybko to się przerodziło taką też aktywność happeningową. Właśnie jak wspominasz tutaj jasełka, które stały się tradycją już od kilkunastu lat, czy właśnie przedstawienie na 8 marca. I tutaj droga była prosta, gdyż to jest jakby idealnym połączeniem było zaangażowanie bywalców tego miejsca, tak zwanej załogi, jakiegoś pomysłu, pisania tekstów i właśnie takiego amatorskiego wykonania w naszym stylu. I to gdzieś taką jest naszą też wizytówką, bo to już trwa od lat kilkunastu. I rzeczywiście dobrze się przy tym bawimy wszyscy. Myślę, że publiczność również, bo co roku tu mnie przychodzą na te imprezy. Za każdym razem jest to burza mózgów. Jest to sporo pracy, bo to jest siłą rzeczy, mimo że nie jesteśmy zawodowcami. To jednak jest to jakaś grupa, nazwijmy to aktorska, prawda, która początkowo musimy napisać tekst, scenariusz, zrobić scenografię, a później wszystko ćwiczyć i na końcu wykonać, więc zajmuje nam to średnio półtorej miesiąca, więc to nie jest tak powiedziane, w warunkach dość trudnych, nie teatralnych, ale o to w tym wszystkim chodzi właśnie, żeby się poruszać w takich nie do końca profesjonalnych warunkach, żeby ten profesjonalizm aż gdzieś tam nie bił tak mocno, bo gdybyśmy tu zaangażowali zawodowych aktorów, myślę, że nie byłoby to takie fajne. Po drodze no też jakby uczymy się, prawda, bo dochodzimy do jakiegoś poziomu, ale ten poziom jest cały czas trzymany, no, mówiąc taki no, styl, tak, że tak jak w muzyce, jesteśmy gdzieś tam rozpoznawalni. Nawet było kilka propozycji zagrania tych przedstawień na przykład w Warszawie, bo za każdym razem odpowiadałem tylko po co, bo cała siła tego, że to gramy my, nas ludzie tu znają, w Warszawie nikt nas nie zna, prawda, i to wcale nie będzie śmieszne dla kogoś, kto tam przychodzi do jakiejś nawet modnej knajpy w Warszawie czy w innym mieście, więc tak jak mówię, to jest przypisane tylko właściwie temu miejscu, bo w tych przedstawieniach często, zresztą taka jest też zasada, że co roku występują nowi goście zaproszeni i są to przeważnie ludzie z tłumu, czyli ludzie, którzy tutaj przychodzą i do nich czasami, pod nich piszemy te scenariusze na postaci i to jest właśnie fajne, że mamy tutaj przedstawicieli różnych zawodów i to jest super i jeszcze nam właściwie nikt nie odmówił.
Tak jak powiedziałeś, w weekendy Spatif jest raczej bardziej otwarty na te takie komercyjne wydarzenia.
Większa popularność Spatifu w sensie frekwencyjnym jest w tygodniu, bo każdy jednak przychodzi się odprężyć i jest większa tych ludzi, nawet takich przypadkowych, które by chciały tutaj wejść, zaliczyć Spatif, choćby nawet poprzez to, że jest tak zwany clubbing, prawda, ludzie gdzieś tam zwiedzają różne miejsca, i tworzą się w jakichś tam grupach, towarzystwach, ktoś ma kartę, ktoś nie i tam no, gdzieś próbują później wejść. I tutaj trzeba większą uwagę na to zwracać, natomiast w tygodniu jest spokój, po prostu jest tego rodzaju spokój, że przychodzi raczej taka grupa ludzi, która lubi ten spatif właśnie taki spokojny, bez hałasu, gdzie właściwie siedzi maksymalnie kilkadziesiąt osób. I to jest właśnie dowód na to, że potrafimy to gdzieś tam połączyć, nie zamykamy go po weekendzie, prawda? On jest czynny tak samo w niedzielę, w poniedziałek, gdzie czasami siedzimy tutaj dla 10 osób. A jeżeli mówimy o wydarzeniach właśnie artystycznych, to odbywają się one zawsze poza weekendem, czyli nie w piątek, nie w sobotę, a właśnie czwartki, czy tam środy, czy wtorki, w zależności jak to nam wypadnie. Ale rzeczywiście frekwencyjnie to weekend jest tym czasem dochodowym, natomiast te pozostałe dni są bardziej artystyczne.
I pytanie o to, jak Spatif radzi sobie z zalewającą nas w zasadzie widoczną z okien kulturą masową i konsumpcjonizmem.
No, tutaj staramy się gdzieś tam właśnie tą bramkę trzymać na tyle, aby gdzieś to wszystko weryfikować. Na bieżąco nie ma idealnych sytuacji, bo zdarza się, że rzeczywiście pojawią się osoby niepożądane, ale zdarza się też, i to bardzo często, że te osoby takie bardzo, bardzo zacne po spożyciu, no niestety nie zachowują się całkiem okej i często zachowują się gorzej od tych potencjalnych, jak dzisiaj mówimy, kiboli, tak? Ja to naprawdę widzę od 20 lat, ale no naszą rolą jest, aby jednak próbować to wszystko jakoś reglamentować. Patrząc na ostatnie wydarzenia w Sopocie, czyli w zeszłym roku próba dogadania się wszystkich gastronomów i podwyższenia wieku do 21 lat, czyli wpuszczania tych ludzi właśnie nie po 18 roku, a po 21, to gdzieś my byliśmy inicjatorem, ale tak naprawdę my nie musieliśmy tego robić, bo na nas po prostu tak młodzi ludzie nie przychodzą. Więc to jest też dowód na to, że nasza średnia wieku jest troszeczkę wyższa. Zdarzają się oczywiście młodzi ludzie bardzo, ale rzadko, natomiast tutaj rzeczywiście ten wiek jest dużo wyższy i nawet gdyby nam postawili 24+, to dla nas to też nie jest problem. Tym samym troszeczkę bronimy się przed zalewem dzieciaków, bo mówimy teraz już o dzieciakach, które Sopot nawiedzają. Muzyka też reguluje to. U nas jednak jest muzyka bardziej oldschoolowa i nie ma tych raczej nowoczesnych, klubowych historii i tak zwanych przebojów z rozgłośni komercyjnych. Więc tutaj to też na pewno jest ten taki nasz wyznacznik, nasza wizytówka. Więc my tu raczej nie mamy problemu z tym zalewem tej takiej właśnie dzieciarni, która ostatnio ten Sopot nas nawiedziła.
Gość Radia Mors.
Chciałam też zapytać o sopocką Odessę, która od 2005 roku funkcjonuje.
Tak, to jest firma właściwie, która zawiaduje nas tutaj naszymi wszystkimi biznesami, tymi gdańskimi również, ale ona bardziej powstała wówczas, sama ta nazwa, to była taka ówczesna, nasza bardzo zażyła znajomość z Miszą Kowalskim, który był taką charakterystyczną postacią Sopotu. Charakteryzował się tym, że jeździł na takim skonstruowanym przez siebie motorowerze. I między innymi ten rower Cybulskiego, który tutaj wisi, jest to jego jakby rekonstrukcja. Misza bardzo dużo rzeczy też tu przynosił, bo on znany był z tego, że codziennie niemalże przez cały rok penetrował na tym swoim rowerze zakamarki sopockie i zbierał to, co ludzie wyrzucali, a czasami wyrzucali naprawdę bardzo cenne rzeczy. Także Misza tutaj miał swój jakby wkład w to miejsce. I ta firma powstała pod wpływem właściwie Miszy też troszkę, bo Misza jest z Odessy. I tak byliśmy troszeczkę zaaferowani w ogóle tym artystycznym życiem, bo Misza był artystą, znaczy jest artystą, on teraz mieszka w Cannes, emigrował tam na tym rowerze. I Misza dużo nam opowiadał historii z tamtego okresu właśnie życia poemy artystycznej lat 60. No i powstała Sopocka Odessa i ona w początkowym wymiarze to było wydawnictwo, to było głównie wydawanie płyt bardziej niszowych artystów, książek właśnie Milorda de Molo i tak dalej, i tak dalej. Ale szybko się przerodziła jakby w firmę, która głównie zawiaduje tutaj naszą działalnością i tą gdańską i sopocką.
Widziałam, zostały wydane 3 sezony tego, co działo się tutaj w Spatifie.
Tak, to były te wideoklipy, bo myśmy mieli taki okres, że niemalże każdy koncert był kręcony i były wywiady przeprowadzane z tymi artystami. Robiliśmy to w formie takich krótkich klipów. Jest tego mnóstwo, już nie pamiętam ile, ale ponad setka. Jest to jakiś dla nas zapis historii, prawda, tutaj naszej działalności. Ale jest też tysiące zdjęć, relacji na stronie, która jest tak archaiczna, że już bardziej nie może być, ale ostatnio zastanawialiśmy się nad jej zmianą i jakoś nam się nie chce. Tu nie chodzi o pieniądze, naprawdę. Właściwie no, pytanie, czy ta technologia, nawet Facebook, który założyliśmy bardzo późno, no zrobiliśmy to, bo to już chyba nie było wyjścia, bo dziś Facebook nie jest obciachem. Tak jak kiedyś telefon komórkowy miał być obciachem, prawda? No Facebook stał się normalnym źródłem jakby komunikacji i uważam, że to jest nic złego, więc jakby to, że Spatif ma swój Facebook, to jest ok, ale nie jesteśmy tak w niego mocno zaangażowani, jak na przykład w przypadku naszych działań w Gdańsku, bo tam już jest troszkę inna publiczność i nie chcemy też, żeby ten Facebook Spatifowy był taki fejmowy, że zasadą naszą jest też, że mało robimy zdjęć tutaj ludziom, żeby ludzie się też poczuli jednak prywatnie, mieli więcej prywatności w tym Spatifie.
A czy nadal funkcjonują te karty?
Tak. Tak, karty funkcjonują cały czas, wchodzi się na twarz oczywiście, bo przecież nie jest tak, że karty posiadają wszyscy, ale rzeczywiście stale je wydajemy je umiarkowanie rzadko, natomiast tych kart jest w sumie wydanych już w tej nowej rzeczywistości jakieś 4-5 tysięcy, więc to jest z tego dość sporo, nie licząc tych starszych kart, więc tak jakby reglamentacja wejścia jest wciąż. Oczywiście są i tacy, którzy twierdzą, że jej nie ma, ale to jakby tutaj rzeczywiście pilnujemy tego.
I chciałam się jeszcze zapytać, co teraz dzieje się w Spatifie?
No teraz lecimy do przodu, jakby kontynuujemy. To wszystko, co właściwie powiedziałem przed chwilą, to się dzieje cały czas, bo jeżeli mówimy o tej bieżącej naszej działalności od 20 lat, to ona się właściwie nie zmienia. W czwartek jest koncert, już teraz przygotowujemy się mentalnie do kolejnego przedstawienia. Chcemy dołożyć do tych naszych przedstawień kolejne halloweenowe. Chcemy, żeby na stałe weszło do naszego programu. Za chwilę będzie jesień, bo właściwie lato to już jest. Już jesienią siadamy do jasełek. No i tak się cały czas kręci wokół, no ja mówię, od jasełek do 8 marca, później jest sezon. No ten sezon jest przed nami, co prawda, ale to jest jakby ten lato, które dla Spatifu jest takie, ja mówię, troszkę na jałowym biegu, ale ekonomicznie bardzo jakby wspiera. Natomiast artystycznie się tutaj niewiele latem dzieje, rzeczywiście, poza samym jego wnętrzem oczywiście.
No i jeszcze dochodzi do tego B90.
A to jest inna bajka w ogóle, tak więc B90 to jest temat na chyba obszerniejszy nawet tak. Wywiad, bo tam oprócz B90 jest wiele innych aktywności, które prowadzimy, ale spokojnie sobie z tym dajemy radę. Myślę, że w takim działaniu, jeżeli pracujemy jakby w jednej branży, w jednej ekipie, to największym problemem jest logistyka tego wszystkiego. Jeżeli tego się nie opanuje, to rzeczywiście jest ciężko. Czyli zespół, prawda? Ten zespół, który jest dobrany i mamy zaufanie do tego zespołu, każdy jest odpowiedzialny za swoją działkę. Absolutnie dzięki technologii naprawdę można, będąc, nie wiem, na wczasach w Kołobrzegu, spokojnie też prowadzić taką firmę, bo dzisiaj nasza działalność sprowadza się właściwie do podejmowania decyzji, do kreacji. To jest chyba najtrudniejsze w tej chwili, żeby coś wymyśleć, żeby coś wykreować, podjąć decyzję odpowiedzialną i ponieść ewentualne konsekwencje. Natomiast ludzie to wszystko zrobią, wykonają. Jak się tę załogę taką właśnie ma, przez lata wypracowano tu między innymi też w Spatifie, to jest to wszystko można naprawdę fajnie prowadzić. Oczywiście to nie jest sielanka, ale jak rano wstajesz i nie boli, to znaczy, że nie żyjesz.
Tak rozmawiając o Spatifie, to samo przez się to narzuca, że to jest legenda jednak, Spatif.
No już chyba, no, dzisiaj tego słowa się nadużywa, bo dzisiaj na przykład zauważyłem, że Często się pisze o miejscu, które ma tam 5 lat, używa się słowa legendarne. To słowo legendarne stało się... Ja pamiętam, że kiedyś usłyszałem o czymś, że jest legendarne albo jest legendarny, to było jakby ktoś mówił, nie wiem, o jakimś wybitnym artyście, reżyserze, aktorze, który jakiś Mastrojanin na przykład, tak jak mówię, o takim levelu, prawda? A dzisiaj właściwie to tam jakaś knajpa, już tam dzisiaj pięciolecie, już o legendarnej knajpie, bo to dodaje splendoru, ci młodzież łyka, powiedzmy, tego typu określenia. Natomiast w tym kontekście Spotify absolutnie jest legendarny. No, skoro istnieje 60 lat, przetrwał, przez niego przewaliło się tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi. Praktycznie można na palcach jednej ręki wymienić, który tutaj nie był ze znanych. I każdy wiąże ze sobą, z tym miejscem, jakąś tam anegdotę. Jeden jest, ma miłe wspomnienia, inny nie. No każde są dobre, prawda? Nawet jeżeli są niemiłe, fajnie się to wspomina. I Niewpuszczenie Osieckie jest dzisiaj też legendarnym tekstem i faktem. Śmieszne to było. Więc jakby to wszystko z czasem nabiera tej swojej legendy, ale właśnie trzeba mówić i o tych niemiłych rzeczach i miłych. No i czas. Czas i istnienie, mi się wydaje, buduje legendę. Bo jeśli mówimy o czymś, co trwało, tego nie ma, to też jest legendarne, ale no legendę chyba trzeba sobie jakoś zasłużyć. No, a 60 lat, jeżeli byśmy zweryfikowali, no to myślę, że jest z czego wybierać.
Gość Radia Morse.